Paradoks Schumpetera, sukces kapitalizmu a wyzwania ery AGI. Artykuł przygotowany przez Fundację Dobre Państwo. Jeżeli traktować projekt Józefa Schumpetera nie jako osobliwy epizod w historii doktryn, lecz jako próbę systematycznej rekonstrukcji warunków nowoczesnego porządku gospodarczego, jego centralna teza nabiera zupełnie nowego ciężaru. Słynne zdanie, że kapitalizm jest zabijany przez własne osiągnięcia, przestaje być paradoksem w sensie efektownej puenty. Staje się zwięzłym podsumowaniem analizy cywilizacji, która w samym mechanizmie swojego rozwoju koduje warunki własnego przekroczenia. Schumpeter nie pyta bowiem, czy kapitalizm jest wydajny. Pyta, w jakiej mierze ta wydajność podkopuje instytucjonalny porządek, który ją umożliwił. To, co u Karola Marksa było dramatem koniecznego załamania się systemu pod ciężarem sprzeczności ekonomicznych, tutaj staje się chłodną diagnozą procesów społeczno-kulturowych. Logika twórczej destrukcji, będąca motorem kapitalizmu, niszczy nie tylko feudalne dwory i cechy rzemieślnicze. Z równą bezwzględnością uderza we własne zaplecze normatywne i klasowe. W tym sensie owa teza jest precyzyjnym opisem sprzężenia zwrotnego między dynamiką innowacji a erozją burżuazyjnego świata przeżywanego. Świata, w którym własność prywatna, rodzina i etos przedsiębiorcy stanowiły bezsporny kontekst porozumienia co do tego, co jest normalne i samo przez się zrozumiałe. Schumpeterowska definicja kapitalizmu jako procesu twórczej destrukcji pozostaje jednym z najtrwalszych aforyzmów w ekonomii. W jej myśl istotą systemu nie jest administrowanie istniejącymi strukturami, lecz ich nieustanne burzenie. Siłą napędową nie jest zarządzanie danym zasobem fabryk, lecz impuls płynący z nowych dóbr, metod produkcji i form organizacji. Impuls ten bezustannie rewolucjonizuje gospodarkę od wewnątrz. Niszczy starą strukturę i na jej gruzach tworzy nową. Z perspektywy formalnej można rzec, że kapitalizm nie jest stanem, lecz operatorem na stanach. Zamiast statycznej równowagi, otrzymujemy sekwencję transformacji, w której każdy nowy porządek technologiczny wchłania elementy poprzedniego, jednocześnie unieważniając część jego instytucji. Nośnikiem tej funkcji są konkretne decyzje, innowacyjne projekty przedsiębiorców, korporacji, a w naszej epoce, również autonomicznych systemów algorytmicznych. Jeśli spróbować uchwycić sens tej dynamiki w schemacie logiki, można posłużyć się następującą konstrukcją. Niech zdanie K oznacza, że kapitalizm zachowuje swoją ramę opartą na własności i etosie. Niech T oznacza, że proces twórczej destrukcji generuje wysoki wzrost produktywności. Wreszcie, niech E oznacza, że klasa beneficjentów zachowuje wolę obrony systemu. Schumpeterowska teza prowadzi do nieuchronnej konkluzji. Jeżeli T jest prawdą w wysokim stopniu, to z czasem E staje się fałszem. A jeżeli E jest fałszem, to z czasem fałszem staje się również K. Oznacza to, że twórcza destrukcja, o ile utrzymuje wysoką intensywność, podkopuje wolę obrony systemu. Paradoks polega na tym, że im lepiej kapitalizm spełnia własną funkcję wytwarzania bogactwa, tym głębiej podkopuje swoje społeczne zakorzenienie. Najbardziej prowokacyjna teza w architekturze myśli Schumpetera dotyczy socjalizmu. Tam, gdzie liberalny dyskurs zwykł stawiać zarzut logicznej niemożliwości planowania centralnego, Schumpeter udziela zaskakującej odpowiedzi. Twierdzi on bowiem, że z czysto ekonomicznego punktu widzenia, planowanie jest nie tylko wykonalne, ale w pewnych warunkach może okazać się bardziej racjonalne niż dojrzały kapitalizm wielkich korporacji. Odwołując się do aparatu pojęciowego Enrica Baronego i Wilfreda Pareta, Schumpeter dowodzi, że władza centralna jest w stanie symulować mechanizm cenowy. Może ona ustalać wewnętrzne ceny dla dóbr produkcyjnych tak, aby osiągać równowagę między kosztami a korzyściami konsumentów. W tym modelu alokacja zasobów podlega tym samym rygorom efektywności, które w kapitalizmie przypisuje się rynkowi. Schumpeter podkreśla, że socjalizm centralistyczny mógłby wyeliminować liczne źródła marnotrawstwa. Niepewność strategii konkurentów, cykle koniunkturalne czy nadmiarowe moce produkcyjne. Na płaszczyźnie logiki Schumpeter odrzuca zatem tezę o niemożliwości socjalizmu. Twierdzi, że problemem nie jest wykonalność, lecz czynnik ludzki oraz kruchość okresu przejściowego. Socjalizm nie potrzebuje półbogów, lecz sprawnej, zdyscyplinowanej biurokracji. Kluczowe jest, aby techniczna racjonalność tego aparatu nie została zniszczona przez arbitralne interwencje polityczne. W refleksji nad demokracją Schumpeter przeprowadza rewizję równie radykalną. Odrzuca doktrynę postrzegającą ustrój demokratyczny jako manifestację racjonalnej woli ludu. W jej miejsce proponuje rozumienie proceduralne. Demokracja jest instytucjonalną metodą zdobywania władzy poprzez konkurencyjną walkę o głosy. Rola elektoratu sprowadza się do selekcji przywódców. Zadaniem wyborców jest akceptacja bądź odrzucenie ekip rządzących, które dopiero po zdobyciu władzy wytwarzają produkty legislacyjne. Produkcja ustaw staje się więc efektem ubocznym walki o władzę, analogicznie jak produkcja dóbr jest skutkiem ubocznym dążenia do zysku. Schumpeter bezwzględnie demaskuje iluzję suwerennej woli ludu. Wskazuje, że przekonania obywateli są w znacznej mierze rezultatem przetwarzania dyskursu wytwarzanego przez elity, media i intelektualistów. Wola ludu jest konstruktem, jest wytwarzana, a nie odkrywana. Z tej perspektywy demokracja nie jest wartością absolutną, lecz narzędziem. Społeczeństwa są gotowe ją porzucić, gdy w warunkach kryzysu uznają, że nie wypełnia ona swoich funkcji. Centralnym elementem projektu Schumpetera jest jego konfrontacja z Marksem. Postrzega on marksizm jako potężną religię świecką oferującą spójną narrację o zbawieniu ludzkości. Dla Schumpetera Marx pozostaje jednym z najwybitniejszych socjologów, który wykazał, jak formy produkcji konstytuują struktury społeczne. Jednocześnie Schumpeter odrzuca ekonomiczny rdzeń marksizmu. Teoria wartości opartej na pracy jest w jego ocenie całkowicie nieadekwatna do opisu procesów innowacji. Jednak przejmuje od Marksa kluczową intuicję. System niszczący poprzedni porządek wytwarza jednocześnie warunki dla własnej transgresji. Różnica jest zasadnicza. U Schumpetera proces ten nie prowadzi do załamania, lecz do przesunięcia cywilizacyjnego w stronę technokracji. Współczesna interpretacja myśli Schumpetera dostrzega w sztucznej inteligencji technologiczną realizację intuicji o twórczej destrukcji. Sztuczna inteligencja ogólnego przeznaczenia, zwłaszcza w jej generatywnej odsłonie, jest siłą o charakterze fundamentalnie transformacyjnym. Umożliwia nie tylko usprawnienie procesów, lecz kreowanie całkowicie nowych modeli biznesowych. Raporty międzynarodowe sugerują, że technologia ta może ożywić spowolniony wzrost produktywności, dodając kilka punktów procentowych do poziomu produktu krajowego brutto w najbliższych dekadach. Z perspektywy globalnej można wyróżnić trzy bieguny myślenia o tej technologii. Pierwszy widzi w niej ostateczne narzędzie wzrostu przez innowacje. Drugi podkreśla ryzyko koncentracji władzy w rękach kilku korporacji, co przekształca twórczą destrukcję w proces oligopolistyczny. Trzeci nurt zwraca uwagę na ryzyko dekwalifikacji, erozji kompetencji, jeśli systemy te staną się substytutem, a nie rozszerzeniem ludzkiego myślenia. Może to doprowadzić do rozkładu etosu zawodowego klasy profesjonalnej. Aby uniknąć iluzji, że procesy te wszędzie wyglądają tak samo, musimy przyjrzeć się trajektoriom regionalnym. W państwach Zatoki Perskiej transformacja cyfrowa została wprzęgnięta w państwowe projekty modernizacyjne. Kraje te postrzegają sztuczną inteligencję jako instrument dywersyfikacji gospodarki, gdzie władze publiczne odgrywają dominującą rolę w regulacjach i inwestycjach. W Stanach Zjednoczonych proces twórczej destrukcji zachował swoją najczystszą rynkową formę. To tam koncentrują się największe prywatne inwestycje przekraczające 100 miliardów dolarów rocznie. Jednak ten sam proces generuje nowe napięcia. Amerykański model ewoluuje w kierunku schumpeterowskiego neooligopolu danych. Kilka technologicznych konglomeratów staje się współczesnym odpowiednikiem wielkich trustów. Ich przewaga bazuje na kontroli nad zasobami danych i zdolności do trenowania najbardziej zaawansowanych systemów. Amerykański biznes postrzega ten układ w kategoriach szansy na radykalną optymalizację. Z kolei dla części elit akademickich jest to laboratorium nowych modeli wzrostu. Najnowsze badania pokazują, jak sztuczna inteligencja jednocześnie likwiduje stare miejsca pracy i tworzy nowe, jednak przy fundamentalnie zmienionym układzie sił między pracą a kapitałem. Gdyby Michał Kalecki przeniósł się do takiego świata, zauważyłby, że polityczne aspekty pełnego zatrudnienia ulegają wyostrzeniu. Klasy biznesowe mają motyw, by sabotować politykę wysokiego zatrudnienia, gdy tylko grozi ona wzrostem siły przetargowej pracowników. Sztuczna inteligencja może tu działać jako broń obosieczna, pozwala na precyzyjne sterowanie gospodarką, ale staje się też instrumentem intensyfikacji kontroli nad pracownikiem. Unia Europejska reprezentuje trzecią drogę. Tutaj surowa dynamika schumpeterowska jest filtrowana przez tradycje społecznej gospodarki rynkowej i niemieckiego ordoliberalizmu. Elżbieta Mączyńska opisuje to jako konieczność nasycenia logiki ekonomicznej wymiarem wartości, by uchronić system przed moralną pustką. Europa przyjmuje paradygmat ostrożnej innowacji, w którym rozwój technologii musi być sprzężony z prawami podstawowymi. Stąd wyłania się model ordosocjalny, schumpeterowski w uznaniu roli innowacji, ale kaleckiański w przekonaniu, że stabilne zatrudnienie wymaga aktywnej polityki państwa. Azja staje się natomiast sceną napięcia między innowacją a państwowym sterowaniem. Modele Chin czy Korei opierają się na założeniu, że państwo zachowuje centralną pozycję w projektowaniu trajektorii technologicznych. Schumpeter określiłby to mianem kapitalizmu zarządzanego, w którym funkcja przedsiębiorcy zostaje przeniesiona na biurokratyczne zespoły ekspertów. Sztuczna inteligencja wzmacnia ten trend, wspierając planowanie inwestycji na skalę dotąd niewyobrażalną. Warto wrócić do paradoksu, kapitalizm dusi się pod naporem sukcesów. Logika efektywnego popytu i nowa struktura władzy w świecie sterowanym przez algorytmy prowadzą nas ku hybrydowemu porządkowi. Sztuczna inteligencja ogólna nie jest tylko kolejną technologią. Jest kandydatem na zupełnie nową infrastrukturę koordynacji działań społecznych. Jest w stanie przejąć funkcje, które w wizji Schumpetera pełniły korporacje, a w modelu Kaleckiego aktywna polityka państwa. Kluczowym elementem tej diagnozy jest twierdzenie, że w miarę dojrzewania systemu heroiczny przedsiębiorca zostaje wyparty przez zbiurokratyzowane zespoły specjalistów. Funkcja przedsiębiorcza zostaje zrutynizowana. Równolegle postępuje dematerializacja własności. Menedżer przestaje być wcieleniem właściciela, a staje się pracownikiem najemnym lojalnym wobec abstrakcyjnych wskaźników. Do tego dochodzi rosnąca rola intelektualistów, ludzi zawodowo operujących symbolem. Dysponują oni narzędziami kształtowania opinii, a ich podstawowym zasobem staje się zdolność do krytycznego dystansu i dekonstrukcji narracji legitymizujących system. Schumpeter zauważa, że ta klasa intelektualna przekształca dyskurs publiczny w arenę, na której burżuazyjny etos staje się przedmiotem oskarżenia. W epoce platform cyfrowych warstwa ta została poszerzona o algorytmy, które amplifikują treści generujące zaangażowanie, często wymierzone w istniejące instytucje. Wysoka intensywność twórczej destrukcji prowadzi więc nie tylko do wzrostu dobrobytu, lecz do przyspieszenia procesów erozji. Czy w świecie algorytmicznej koordynacji uda się pogodzić efektywność z godnością pracy? Rozwiązanie może polegać na modelu, w którym system składa się z trzech podsystemów: sfery kreacji, sfery redystrybucji oraz sfery koordynacji algorytmicznej. Pełne zatrudnienie może zostać utrzymane, jeżeli technologia zwiększy zdolność do precyzyjnego sterowania popytem, a jednocześnie nie posłuży wyłącznie do konserwacji status quo. Warunkiem spójności tego układu jest demokratycznie kontrolowana i normatywnie ograniczona architektura systemów. Czy staniemy się architektami tego ładu, czy tylko pionkami w grze sterowanej przez algorytmy? To pytanie pozostaje otwarte.